Czyli które teksty pieśni, właśnie takich jak ta, to czasami powinniśmy się zatrzymać i przemyśleć, co śpiewamy, bo są tak cenne, że mogłyby same w sobie być już jak kazanie. Tak jak powiedziałem dzisiaj, chciałbym przejść do Starego Testamentu i rozpocząć wykład, nad którym, wiecie, wiele razy i wieloma sposobami pracowałem, który od dawna dotyka mojego serca, który od dawna mnie inspiruje, który wiele razy przeżywałem. I chciałbym się zająć dzisiaj życiem Józefa, którego też nazywają czasami Józefem Egipskim z wielu przyczyn. Myślę, że większość z was, którzy czytacie Biblię, wiecie, kim był Józef i wiecie, co się w jego życiu wydarzyło, ale chciałbym, abyśmy przeszli i przyjrzeli się temu, czego uczy nas Biblia, o czym tam naprawdę jest powiedziane. Wiecie, to jest jedna z najbardziej barwnych i niezwykłych, ale też wzruszających postaci Starego Testamentu. Myślę, że jego chodzenie z Bogiem, to jak chodził z Bogiem, może być takim realnym, mocnym, prawdziwym świadectwem dla nas w naszych czasach. Ja na przykład widzę, że wiele rzeczy mnie osłabia, wiele rzeczy jest takich, którymi się przejmuję, które są jakby obiektem moich modlitw. I Józef, kiedy o nim czytam, kiedy o nim myślę, niesie mi posilenie, niesie mi pocieszenie. Jest tam w Biblii od Pana Boga dla ciebie i dla mnie w prezencie. Amen. Jest to dla nas dar, abyśmy z niego czerpali. Wiecie, żył w dniach, kiedy uczciwość, wiara były zapomniane. To były podobne dni do naszych. Świat był u progu jednego z największych kryzysów ekonomicznych tamtych czasów i myślę, że bardzo Józef przypomina jego realność, czasy, w których my dziś żyjemy. Wiem, że nie jest osobą, z którą by się nam kojarzyła pierwsza Księga Mojżeszowa. Kiedy z reguły ktoś mówi Księga Mojżeszowa, Księga Genesis, jak niektórzy mówią, czy wiecie, to raczej nie myślimy wtedy o Józefie. Myślimy o stworzeniu świata, myślimy o innych patriarchach, myślimy o Abrahamie, o Izaaku, o Jakubie. A Józef właśnie zajmuje tam bardzo, bardzo dużo miejsca, dużo więcej niż nam się wydaje. Wiecie, jest o nim powiedziane więcej niż o Abrahamie w pierwszej Księdze Mojżeszowej. Nie wiem, czy o tym wiecie. Aż tyle nie jest napisane o samym Abrahamie, co jest napisane o Józefie, gdybyście popatrzyli na ilość tekstu. Wszyscy są zgodni z tym, że Józef jest typem Chrystusa, czyli reprezentuje nam Pana Jezusa wielością podobieństw. Został zdradzony jak Jezus, zostały z niego zdarte szaty jak Jezus, do swoich przyszedł, ale swoi go nie przyjęli i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo słów, które tyczą się Jezusa, również tyczyłyby się samego Józefa. Także większość jest zgodna, że jest to taki typ Pana Jezusa. W 1950 roku zmarł jeden z największych teologów, który bardzo dużo studiował życie Józefa, nazywał się Arthur Pink. Jeżeli ktoś z was się interesuje teologią, to wie, że ten człowiek napisał całe tomy, całe serie książek, studiów biblijnych, autor dziesiątków komentarzy, niezwykły badacz Słowa Bożego. I on powiedział, że według jego badań nad Starym Testamentem, co do osoby Józefa, Arthur Pink, o nim mówię, powiedział, że jest ponad 101 miejsc, gdzie Józef jest typem Pana Jezusa Chrystusa w Starym Testamencie. I mówi on też coś, z czym dzisiaj zgadza się większość wierzących, że człowiek nie może zrozumieć Nowego Testamentu w pełni, jeśli nie studiuje Starego Testamentu i nie może pojąć Starego Testamentu, jeżeli nie zna Nowego Testamentu i nie rozumie Starego Testamentu do dnia. I pamiętam, to również mówił profesor, który mnie uczył teologii, kiedy studiowałem, że w każdym wersecie Starego Testamentu, jeżeli nie widzisz w nim Jezusa, to znaczy, że jeszcze nie zrozumiałeś, co Bóg chce przez ten werset powiedzieć. A więc w taką księgę, czy w taką osobę dzisiaj chcielibyśmy wejść i studiować jej życie. Wiecie, ludzie studiują przeszłość, żeby lepiej zrozumieć teraźniejszość i to, co ich czeka. I w Starym Testamencie mają swoje korzenie wszystkie doktryny, rzeczy, w które wierzycie. Bardzo lekko czasami nam się mówi, że jest jeden Bóg. ale to nie jest nasz wymysł. Tego nie wymyślono wczoraj. Jest to wynik studiowania Słowa Bożego. W Starym Testamencie mają swoje korzenie doktryny i prawdy Nowego Testamentu, którym dzisiaj żyjemy, który czytamy, który nam niesie posilenie i prowadzenie. Wiecie, Bóg chce używać sobie swojego słowa i ludzi, których tam opisuje, aby nas uczyć, zachęcać, ostrzegać. I nigdy nie przestaniesz się mylić. Zawsze będziemy się mylić. Ale też nigdy nie zostawisz chodzenia w prawdzie i nie dasz się zwieść fałszywymi teoriami, kiedy widzisz prawdę realnie działającą w życiu mężczyzn i kobiet. I dlatego chciałbym, byśmy dzisiaj spojrzeli na Jezusa. Jak mówię, będzie to tylko część pierwsza. Nie jestem w stanie w ciągu jednego, dwóch, ani nawet trzech wykładów przejść całego życia Józefa. Oczywiście mógłbym, ale bardzo ogólnie, można w 10 minut powiedzieć skrótowo. Ale jeżeli rzeczywiście chcemy wejść, jeśli chcemy, aby nasze czwartkowe spotkania były czasem, kiedy naprawdę poznajemy Słowo Boże. Tego chcemy. Amen? Tak jest, czy nie jesteście przekonani? Amen? Ja też tak myślę, że chcemy je poznawać, więc potrzebujemy na to czasu, potrzebujemy metodycznego, systematycznego studium Słowa Bożego i to jest to, w co chciałbym dzisiaj was prowadzić. Wiecie, Biblia, kiedy myślę o Józefie, o Abrahamie, Izaaku, Jakubie, innych bohaterach biblijnych, Biblia mówi nam takie słowa w Rzymian 15:4. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę spis nadzieję mieli. I następny werset, 1 Koryntian 10:6 mówi, że a stało się to dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy, co? Nie pożądali, jak tamci pożądali. O czym tutaj jest mowa? Słowo stało się to dla nas wzorem, jak pisze jeden z komentatorów Słowa Bożego, dotyczy tych pierwszych pięciu wersetów z 1 Koryntian 10, 1-6, opisujących co? Duchową realność narodu wybranego w Starym Testamencie. I to się dla nas stało przykładem, to jest dla nas lekcją. Bóg daje nam to, byśmy się uczyli, jak unikać tragedii i chodzić blisko z Bogiem. Wiecie, te słowa nie są tylko teorią ze Starego Testamentu. Są realnością dla ludzi Kościoła. To, co przeżywali oni, z tego uczymy się my. To, co Bóg doświadczał z nimi, Pan Bóg będzie chciał ciebie również prowadzić. W naszych czasach, podobnie jak w tamtych czasach, my jesteśmy Kościołem Pana Jezusa, jesteśmy u kresu wieków i nie zbłądzimy, mając takie światło. 1 Koryntian 10:11 mówi nam, to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Myślę, że to bardzo pięknie pokazuje, do kogo Duch Święty chce mówić, dla kogo Duch Święty chce dać tą lekcję i co Pan chce w tobie uczynić. Bóg chce, zapamiętajmy to, zanim wejdziemy dalej. Co Bóg chce? Bóg chce cię pouczyć, ciebie i mnie, pocieszyć z tego, co przeczytałem, dać wzór, dać ostrzeżenie, dać przykład, dać przestrogę u kresu wieków, u kresu dni, Kościół czasów ostatecznych. Czasy ostateczne rozpoczęły się, kiedy zaczął się Kościół. A więc wracam do naszego Józefa. Wejdźmy więc w to niezwykłe dzieje Józefa, żeby uczyć się o wierności, o miłości do naszego Boga w każdych dniach, jakie przyjdzie nam przejść. Wiecie, Józef jest też taką lekcją dla mnie czegoś. Martin Luther King powiedział kiedyś takie słowa, że ciemnością nie da się pokonać ciemności. Ciemność pokonuje tylko światło. Słyszycie? Złem nie da się zwyciężyć zła, bo zło jest zwyciężane tylko miłością. Kiedy jest ciemno, przyniesienie jeszcze większej ilości ciemności nie zrobi, że nagle ciemność minie, ale się wzmocni. Kiedy jest ciemno, należy zaświecić światło. I to jest lekcja Józefa, która ciągnie się przez następne kilka rozdziałów, które będziemy studiować. Narodzenie Józefa to jest taka bardzo radosna chwila w życiu jego ojca Jakuba. Myślę, że kiedy zaczynamy czytać tę historię, gdy czytamy ją pierwszy raz, albo kiedy zaczynamy ją głęboko studiować, zdajemy sobie sprawę, że zarówno malutki Józef, jak i my sami nie zdajemy sobie często sprawy, przez co przyjdzie nam iść. Na początek jest bardzo wesoło. Hańba Racheli zostaje usunięta, rodzi się mały Józek. Według Charlesa Swindola życie Józefa możemy podzielić na takie trzy przedziały czasowe. Od narodzenia do 7 lat i mniej więcej takim porządkiem będę chciał studiować. Od narodzenia do 7 lat, czyli od pierwszej Księgi Mojżeszowej, od 30 rozdziału do 37, od 17 do 30 lat i od 30 do śmierci. Inni teolodzy, inni badacze życia Józefa, którzy studiują jego życie, do czego was chcę zachęcić tymi wykładami. Moje marzenie jest, że kiedy wrócicie do domu, zaczniecie czytać, zaczniecie patrzeć na Józefa inaczej. Mówią, że jego życie dzieli się na przybycie Józefa do Egiptu, przybycie braci Józefa do Egiptu i osiedlenie się rodziny Jakuba w Egipcie. Ja osobiście ze swojej strony powiedziałbym, że dla mnie, kiedy zamknę oczy i myślę Józef, życie Józefa dzieli się na młodość, straszliwy młodzieńczy okres zdrady i niesamowity okres chwały, kiedy Bóg przyznaje się do Józefa. Tak na to patrzę, tak to widzę. Wiecie, i to, co się mówi tak po prostu w trzech punktach, jest historią pełną łez, radości, takiego zapachu potu, więzienia oraz woni najdroższych perfum Faraona. W historii Józefa raz śmierdzi, raz pachnie. W historii Józefa raz są niewolnicy, raz władcy. W historii Józefa jest wszystko, co pozwoliłoby nakręcić niesamowity film. Zobaczmy, co i jak się dzieje. Ponieważ widać tutaj cały czas Bożą rękę, bez Boga byłby tu tylko chaos i śmierć. Ta historia, opowieść o Józefie, to co sam gdzieś przeżyłem, to co wiem, że wielu z was przeżyło w swoim życiu, mnie uczy, że nie zawsze potrafimy wyczuć i zobaczyć, w którym miejscu naszego życia jesteśmy. Czasami jesteśmy w bardzo dramatycznym, czasami w bardzo cichym miejscu naszego życia, ale nie zawsze wiemy, gdzie jesteśmy. Powinniśmy wiedzieć, że Bóg nas prowadzi, bo potem, kiedy ucichną sztormy, kiedy przejdzie tragedia, gdy docieramy na miejsce i patrzymy wstecz, widzimy, jak dobrze było być wiernym, jak dobrze było kochać, jak dobrze być uczciwym, jak dobrze było czasami powiedzieć nie różnego rodzaju rzeczom, które nam się pchały w życie, ponieważ Bóg doprowadzi nas do miejsca zwycięstwa, do miejsca, gdzie zobaczymy, że warto jest Go słuchać. A więc gdziekolwiek dzisiaj jesteś, bracie, siostro, przyjacielu, gdziekolwiek jesteś dzisiaj w swoim życiu, posłuchaj historii o Józefie. Zacznij o niej myśleć, zacznij ją studiować, uczyń ją częścią swojego chodzenia z Panem przez najbliższy jakiś czas. Przyglądnij mu się, powiedz, kochany Boże, Duchu Święty, przyjdź, poucz mnie, posil mnie, pokaż mi światło, abym wiedział, jak z Tobą chodzić. Jezus jest Panem. Czy wiem, co to znaczy? Czy zdaję sobie sprawę, kiedy lekko wypowiadam te trzy słowa? Jezus jest Panem. To znaczy, święcie, wola Twoja. To znaczy, nie moja wola, nie to, co ja czuję, nie to, co ja chcę, nie moje widzenie, ale Boża ręka poprowadzą mnie. Ja, wiecie, skrzypię jak stare drzewo, kiedy Bóg próbuje mnie do tego ukształtować i przygotować. Ja, mówiąc, Jezus jest Panem, chcę przed Nim dawać obietnice, chcę podtrzymywać to przymierze, mówić, chcę Cię kochać, chcę, Ojcze, wierzyć nawet wtedy, kiedy w czasie burzy nie za dobrze widać, dokąd idę, bo taka jest też właśnie historia Józefa. Wiecie, gdyby mi ktoś powiedział, okej, ale nie masz tylu wykładów, podaj nam jeden werset, który nam streści całe życie Józefa. Chcę Wam powiedzieć, również jest taki werset w Biblii. Gdyby mi ktoś powiedział, jeden werset tylko możesz użyć, dokładniej dwa, jeden fragment Słowa Bożego, który streszcza całe życie Józefa, to bym użył pierwszą Księgę Mojżeszową, 50 rozdział od 20 do 21. Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Nie bójcie się więc. Ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał. Czy te słowa nie mógłby powiedzieć Pan Jezus do nas? Widzicie, jak bardzo Józef jest typem Jezusa? Wszędzie, gdzie patrzycie na Józefa, zobaczycie niesamowite podobieństwo do Jezusa. U człowieka Starego Testamentu zobaczycie Bożą naturę. To jest coś czasami, wiecie, kiedy patrzymy na nasze dzieci, mówimy, no cała babka albo cały dziadek, prawda? Mówili wam tak sami rodzice? Popatrzą na twoje dziecko, mówią, no wykapany dziadek, wykapany Jezus, no. Czuć go. Czy to mógłby powiedzieć Jezus? Mógłby. Wiecie, mogłoby się wydawać, że kiedy czytamy o Józefie, że zło dopięło swego, że już nikt nie zmieni Bożych planów względem Józefa, że już nikt nie zmieni planu względem ciebie, względem mnie, że już nie będzie lepiej, że nie damy sobie rady, że nie przejdziemy doliny cienia. Ale jeszcze raz, kiedy czytam historię o Józefie, jeszcze raz w sobie mam to, że mam siłę powiedzieć, mogę podnieść ręce i powiedzieć, Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. I zanim dokładnie przestudujemy życie Józefa, zobaczmy, chciałbym wam dać teraz takie tło, zobaczmy na realność, w jakiej żyli, na jego ojca Jakuba, którego później Bóg tak bardzo doświadczy, Bóg tak bardzo zmieni i Bóg nie będzie się wstydził być nazwany Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Przecież Jakub nie był, wiecie, no umówmy się, ideałem nie był. A jednak to nie ideał człowieka, ale to, co czyni Bóg w naszym życiu, czyni sens naszego życia. A więc zanim narysuję Józefa, chcę wam dać tło. Wiecie, co jest tło, nie? Tło nam pozwala lepiej widzieć, w czym to się porusza. Jakub nie był już młodym człowiekiem, kiedy rodzi się Józef. Imię Jakub podobno, i nie podoba mi się ta interpretacja, ale powiem to, imię Jakub podobno oznacza oszust. I to byłoby dobre imię dla niego. Dlatego, że oszustwo było częścią problemu, który nadciągał w jego życiu. Oszustwo było częścią bólu, łez i tragedii, przez którą będzie musiała przejść jego rodzina oraz jego malutki synek Józef. Kiedy dokładniej zaczynamy badać imię Jakub, to już nie do końca możemy się zgodzić, że jego imię oznacza oszust, ale słyszałem taką interpretację. Inna teoria mówi, że jego imię pochodzi od hebrajskich słów Jakab, czyli chwytać, a dokładnie chwytać piętę, bo tak się urodził. Pamiętacie, kiedy urodził się Jakub i jego brat bliźniak Ezaw, który był pierwszy? Jakub urodził się trzymając gorączką za piętę i mówią, że to od tego pochodzi to imię. Inni mówią, że jego imię ma zupełnie inne źródło. Ja wam mówię, czego nauczają albo rabini, albo teolodzy. Możecie sobie wybrać lepszą wersję. To nie jest coś, co wpływa może na nasze zbawienie, ale jest ciekawe, pozwala nam zobaczyć, jak bardzo imię może określać człowieka. Inni mówią, że jego imię jest skróconą formą od słowa Jakobel, co zawierałoby w sobie El. Zawsze, kiedy w języku hebrajskim gdzieś słyszycie to El, El Shaddai, El Ohim, prawda? El oznacza Bóg. El oznaczało po prostu Bóg, niekoniecznie nasz, o innych bogach też tak mówili, ale tutaj w jego imieniu jakby słychać imię Bóg i tłumaczyłoby się Jakobel jako Bóg, który ciągle się opiekuje. Też pięknie, prawda? A więc nie wiemy dokładnie, skąd się imię Jakub wzięło, ale nie o Jakubie dzisiaj mówimy. Patrząc nadal na jego rodzinę, bo chcę wam narysować dom, w którym urodził się Józef. Bo my czasami o bohaterach biblijnych, wiecie jak myślimy? Że jak się rodził biblijny bohater, to aniołkowie na skrzypeczkach grali, wszystko było pięknie, ładnie. I tak troszeczkę zrobiliśmy z narodzeniem Pana Jezusa, kiedy rysujemy Betlejem. Tak troszeczkę zrobiliśmy właśnie z innymi. Ale tak nie jest. I to ma chcę narysować. Oszustwa dotykały rodziny Jakuba i nie można powiedzieć, żeby byli to ludzie, którzy żyli w zgodzie. Oszustwa zaczynały się już od jego teścia, który był przebiegły. Wiecie, jest ciekawa rzecz, którą mówią niektórzy Żydzi. Nie musicie tego teraz odnajdywać w Biblii, ale w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 29 rozdziale, w 13 wersecie jest pokazane, tam jest takie miejsce, gdzie Jakub pierwszy raz spotyka się z Labanem. I może nikt z was by nie zwrócił uwagi, ja też nigdy nie zwróciłem na to uwagę, ale tam jest napisane, że kiedy pierwszy raz, pamiętacie, Jakub uciekał przed Ezawem. Całym tym tokiem swojego życia znajduje się u Labana. I kiedy spotyka pierwszy raz Labana, jest napisane, że Laban, kiedy go zobaczył, to go uściskał. Ukochał go tak, po prostu go objął. Bardzo ciekawie słyszałem, jak komentował to jeden żydowski rabin. Powiedział on, absolutnie Laban nie objął go dlatego, że go lubi. Laban go objął dlatego, że był chytry i zachłanny i przebiegły i wymacywał, czy przypadkiem nie ma przy sobie złota. Żydzi potrafią widzieć to, czego ja nie widzę. Dzięki Bogu za nich. Ale zostawmy Labana. Potem konkurencja między żonami. Ponieważ wiemy, że Jakub bardziej miłował Rachelę, co doprowadza go do smutku i ona mu mówi o tym, jak cierpi, jak przeżywa, jak źle się czuje. Konkurencja między żonami mogłaby, wiecie, posłużyć do nakręcenia normalnie komedii, gdyby nie była dramatem. One tak sobie wzajemnie szkodziły, tak sobie wzajemnie zazdrościły. Jak poczytacie ten fragment, to zobaczycie, jak te dwie kobiety ze sobą wymieniały różnego rodzaju nienawiść, tylko na tyle, na ile sobie mogły pozwolić, ponieważ wiedziały, że są w obecności męża. Troszeczkę inne zasady panowały w domu, w namiocie tamtych czasów, w rodzinie, ale czuć między nimi to, że to nie gra. I jak mówię, można by było nakręcić komedię, gdyby to nie był dramat. Rachela kombinuje i daje Jakubowi niewolnicę Bilchę, aby ta urodziła za nią dziecko na jej kolanach. Czyli kombinuje, jak to zrobić, żeby wygrać. I potem ogłasza, że wygrałam z Leą, no bo jednak mam syna, chociaż to nie był wcale jej syn, tylko urodzony przez niewolnicę. Ale co to za zwycięstwo, kiedy Lea myśli, no skoro można niewolnicę, to też przyprowadza do łoża Jakuba swoją niewolnicę i ta też rodzi dziecko i podobnie Lea mówi, no widzisz, ja mogę to samo, jakby wymieniają wzajemnie takie uderzenia zazdrości. Wcześniej Jakubowi między innymi dlatego i dlatego, że po prostu był z tymi dwoma żonami, szczególnie Lea na początku, rodzą mu się inne dzieci, Józef nie był jedynym, ci z was, którzy czytają Biblię, wiedzą o tym. Musimy pamiętać, że początek to niestety nie są dzieci z Racheli, nie jest to ten Józef, o którym dziś mówimy, ale chciałbym, byście mieli jeszcze raz to tło, by wam narysować dom Józefa. A więc Lea rodzi Rubena, Symeona, Lewiego i Judę i potem przestaje rodzić dzieci. Rachela w tym czasie rozpacza bez dzieci. I w tym momencie właśnie przyprowadza Bilchę, niewolnicę Racheli, którą dostała. Swoją niewolnicę przyprowadza ją i Bilcha rodzi Dana i Naftalego. Odpowiedzią na to są działania Lei. Przyprowadza Zylpę. Wiecie, zawsze mnie zastanawiało imię Zylpa. Dziwne imię, nie chciałbym się tak nazywać. Rodzi Gada i Ashera. Gad też bym się nie chciał nazywać. I Ashera. Lea rodzi potem kolejne dzieci. Isachar, Zebulon oraz córka Dina. Ale dochodzi do tego miejsca, dużo by mówić, ale nie o tym mówimy, tylko rysuję wam kształt domu Józefa. Dochodzi do miejsca, kiedy Duch Święty w tekście poddaje nam takie słowa. Wspomniał Pan na Rachelę, mówi Biblia. I wtedy właśnie urodził się Józef. Lea urodziła Jakubowi 7 dzieci, 6 chłopców, 1 dziewczynkę. Duża rodzina postanawia się usamodzielnić i być taka bardziej szczęśliwsza. Jakub wyrusza do Kanaanu, pozostawiając teścia Labana i zaczyna o tym kombinować po około 14 latach. I myśli, może teraz moje życie będzie radośniejsze. Wiecie, wiemy, że Bóg był z nim, chronił go, prowadził, ale to jeszcze nie było to, co chciał widzieć Pan w Jakubie. Ciekawa rzecz tu się dzieje. Kiedy patrzę na Jakuba, na jego dzieci i na ich życie, patrzę, jak dzieci mogą być lekcją dla ojca, jak dzieci, które mamy, mogą uczyć nas, nawet nie wiedząc o tym, że nas uczą Bożej realności i tego, co Bóg chce zrobić. Bałwochwalstwo było kolejną rzeczą, która ciągle pozostawała normalna w domu Jakuba. Rachela kradnie nawet bożki rodzinne, które służyły do wróżenia, które służyły na szczęście. Też nie będziemy tego czytać. Mojżeszowa 31:19 mówi nam o tym. A więc Jakub wyrusza, prowadzi swoją wielką rodzinę. W drodze zatrzymują się w mieście Sychem i tutaj znowu widzimy i uczymy się czegoś na temat rodziny Jakuba, co wcale nie jest, nie przypomina na razie Jakuba, o którym dziś myślimy jako o Bożym mężu. Tutaj w Sychem zostaje zgwałcona napadnięta przez mężczyzn i zgwałcona jego córka Dina. Może zobaczmy ten werset, 1 Mojżeszowa 34, 1-2. A Dina, córka Lei, którą urodziła Jakubowi, wyszła, aby rozejrzeć się między dziewczętami kraju. Gdy ją ujrzał Sychem, syn Hamora, Chiwity, księcia tego kraju, porwał ją, spał z nią i zgwałcił ją. Postąpił z nią podobnie, jak sobie postępował, ponieważ czuł się bezkarny na swoim terytorium. W tym momencie jej bracia mordują za to wszystkich mężczyzn w mieście i Jakub jest bardzo, bardzo rozgniewany wtedy. Jednak nie jest rozgniewany z powodu gwałtu, który się odegrał na jego córce, ale z powodów politycznych, dotyczących jego relacji z władzami tego terenu. Zobaczmy, 1 Mojżeszowa 34, 25-30. A trzeciego dnia, gdy byli cierpiący, dwaj synowie Jakuba, Symeon i Lewi, bracia Diny, wzięli swoje miecze, wtargnęli bez przeszkód do miasta, wymordowali wszystkich mężczyzn. Byli cierpiący, ponieważ zostali namówieni do obrzezania. Ale jak mówię, nie jest to nasza historia. Ja chcę mówić o Józefie. Chcę wam narysować tylko kształt tamtych czasów. Zabili mieczem Hamora oraz Sychema, syna jego, zabrali Dinę z domu Sychema i odeszli. Synowie Jakuba zaś napadli na pobitych i złupili miasto, ponieważ zhańbiono ich siostrę. Zabrali trzody ich i bydło ich i osły ich i to, co było w mieście i co było na polu. Uprowadzili do niewoli całe ich mienie i wszystkie ich dzieci, kobiety, złupili wszystko, co było w domach. Wtedy Jakub rzekł do Symeona i do Lewiego: sprowadziliście na mnie nieszczęście i hańbę w oczach mieszkańców tej ziemi, Kananejczyków i Peryzyjczyków, a przecież ja mam mało ludzi i gdy oni się zbiorą przeciwko mnie, pobiją mnie i zginę ja i dom mój. Przyznacie, że to jest dziwna reakcja ojca. Co, nie mówię, że normalna jest reakcja braci, ale chcę wam, jeszcze raz powtarzam, narysować dom Józefa. Oto rodzina, oto bliscy Józefa, oto rzeczywistość, w której wychowuje się ten, który tak bardzo przypomni Jezusa, chociaż nigdy nie czytał Ewangelii. Wyruszają dalej. W drodze podczas porodu umiera Rachela, wydając na świat Beniamina. Nie będziemy tego czytać. 35 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej, 16 werset do 19. Dalej rodzina tylko pokazuje, co się z nią dzieje. To nie są ludzie, którzy nam się czasami wydaje, że są. Wiecie, może my mamy taki obraz, że oni idą, wielbią Jahwe, wielbią Pana. To nie jest tak. Ruben ma relację seksualną z niewolnicą, którą wcześniej Jakubowi dała za żonę Rachela i która była matką jego własnych braci. Jakub pozostaje na to obojętny, choć o wszystkim wie. Kiedy była gwałcona jego córka, nie robi nic. Wiedząc o cudzołóstwie jego syna z Bilchą, nadal nie robi nic. Wiemy o tym, ponieważ wystarczy przeczytać 1 Mojżeszowa 35-22. Możecie, jeśli będziecie chcieli zobaczyć, Boża zmiana musi dotyczyć całego życia tej rodziny. Wszystkiego, czym oni są, wszystkiego, z czego są zrobieni. Bóg musi zmienić DNA tych ludzi. I Józef przyniesie całkowicie nową jakość w ich rodzinę. Przez swój ból, przez swoje łzy i samotność zmieni kierunek, w którym idzie cała ta rodzina, bo sami widzicie, dokąd idą. To, co wam do tej pory pokazałem. Zanim to się stanie, Józef musi pójść do Bożej szkoły. Taka była rzeczywistość, w której żył. Teraz wracam już do Józefa. Z Mezopotamii akcja przeniesie nas do Egiptu. Zmienią się czasy, ludzie, kraje, ale nie zmieni się Bóg. Dlatego posłuchajcie, przyjaciele. Jak już mówiłem, z narodzeniem Józefa Jakub otrzymał radość, otrzymał dziedzica, otrzymał to, o co się modlił. Modlił się, pragnął tego, ponieważ kochał swoją żonę i ona się modliła i bardzo tego chciała. Był pocieszeniem w jego starości, w jego niełatwym życiu. I Józef staje się ulubieńcem ojca. Był pierworodnym z umiłowanej żony Jakuba, Racheli. Urodził się, jak już mówiłem, w Mezopotamii. Musiał mieć jakieś 6, może 7 lat, kiedy opuszczają dziadka Labana, bo Laban był jego dziadkiem. Opuszczają i wyruszają jakby na swoje, we własną wędrówkę. Jako 12-letni chłopiec zostaje półsierotą, traci swoją mamę, która była tym, kto go miłował, była w jakiś sposób jego oparciem. Jest zupełnie innym chłopcem niż jego bracia. Różni się charakterem, reakcjami, postępowaniem. Wobec wszystkich rzeczy zajmuje zupełnie inną postawę i ma inne podejście do wszystkiego. Jakub. nie tylko najbardziej go kocha, ale też niemądrze go faworyzuje wobec innych swoich dzieci, czyli tak go wywyższa, wiecie. Nigdy ojcowie tego nie powinni robić. Ja się zawsze pilnuję. Moje dzieci, ja mam czwórkę i każde kocham tak samo. Za każde położyłbym moje życie. Każde błogosławię i modlę się. Jest bardzo niesprawiedliwe, kiedy ojciec wywyższa tylko jedno swoje dziecko. Ale pasywny i obojętny ojciec lubi najbardziej tego, którego mu się łatwo wychowuje, który jest dobry z natury. Miał 11 synów, których z trudem utrzymuje na wodzy, którzy robią, co chcą i nie zawsze okazują mu szacunek. Faworyzuje więc tego, którego kocha jego serce. Tego, który się do niego uśmiecha, jest dla niego dobry, który lubi przy nim siedzieć. Jakub nie stara się ukrywać, kto jest jego ulubieńcem w domu. I Józef otrzymuje niezwykły prezent. Jako jedyne dziecko otrzymuje długą szatę z rękawami. Wiecie, jeden z komentatorów Starego Testamentu mówi, że ta szata miała długie rękawy, nawet w rękach, nawet tutaj, gdzie są dłonie, które były aż do ziemi, aż do kostek. Dochodzi do tego wniosku przez studium hebrajskiej tutaj gramatyki, jest takie słowo pasem, co oznacza przeguby, kostki. Bardzo długa szata, to była szata dla władcy, szata dla kogoś, kto nie pracuje. Jest też takie błędne tłumaczenie, które tłumaczy, że była to szata kolorowa. Ona nie była kolorowa, ona była długa. To, co ją charakteryzuje, w niej się nie da pracować. W takiej szacie, szczególnie jeśli jest pięknie ozdabiana i tak długa. Wiecie, w czasach Józefa robotnicy nosili tuniki tak zwane, do kolan. Pozbawione rękawów, co pozwalało na swobodę ruchu, pracę w tamtych okolicach, w tamtym klimacie, pozostawało wolne ręce. Taka długa szata w tamtym czasie była honorem nie dla każdego. Zwykli ludzie tak nie chodzili. To jest tak, jakbyście pojechali gdzieś na budowę. Na pewno byliście już na budowie, nie? Kiedyś. Większość z was była. Choćby jak buduje się na przykład zbór, czy buduje się jakiś budynek. Gdybyście pojechali na budowę, i zobaczylibyście wielu ludzi, to robotnika widać, kto jest robotnikiem, prawda? On jest ubrany jak robotnik. Ale gdybyście zobaczyli człowieka, który nosi biały kask, ale również ma piękny, czarny garnitur i krawat, to na pewno wiedzielibyście, że ten tutaj nie pracuje łopatą, bo tak się nie chodzi na budowę, że to jest jakiś szef, jakiś nadzorca. Józef to był trochę taki ktoś właśnie, bracia paśli i on z nimi, tyle że oni ubrani jak do roboty, a on przechadzał się w swojej szacie, która pozwalała mu się czuć lepiej. Jakub, dając mu taką szatę, jakby trochę mówi, wiesz, jak Józefie, możesz nosić taką szatę, gdyż ty nie musisz pracować tak ciężko jak twoi bracia. On oczywiście tego nie mówi, ale tak to zostaje odczytane. Pierwsza Mojżeszowa 37 od drugiego rozdziału wprowadza nas teraz oto dzieje rodu Jakuba. Gdy Józef miał 17 lat i był jeszcze chłopcem, pasał trzody, jak mówiłem, z braćmi swymi, synami Bylchy, synami Zylpy, żony ojca swego i donosił Józef ojcu ich, co o nich mówiono złego. A Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich, ponieważ urodził mu się na starość. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia jego widzieli, że ojciec kochał go więcej niż wszystkich jego braci, nienawidzili go więc i nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego. Wyobrażacie sobie taką rodzinę? Wyobrażacie sobie brata, który nie potrafi na dobre słowo wobec brata? W naszych czasach również takie rzeczy się dzieją. Biblia nam mówi o rzeczach realnych, które niektórzy z was znają z własnego życia. I możemy zobaczyć, do czego to może prowadzić. Dom Józefa w tamtych dniach wygląda jak beczka z prochem palnym. Starczy jedna mała iskierka i wszystko wybuchnie i ten dzień się zbliża. W myślach braci są urazy, zazdrość, przekleństwo. Zaczynają się w nich zmieniać w morderczy spisek. Nie mogą już patrzeć na swojego brata. Są dla niego tak surowi, mówi Biblia, że już nawet uprzejmie ze sobą nie rozmawiają. I ta niebezpieczna iskra pojawia się. I rusza niezwykły Boży plan. Rusza powoli, jak pociąg ze stacji, żeby się rozpędzić. Początek niezwykłej Bożej lekcji w życiu Józefa. Obraza i pogarda do Józefa wzrastają w momencie, gdy zaczyna opowiadać swoje sny. Pierwsza Mojżeszowa 37:5-11, że pewnego razu miał Józef sen i opowiedział go braciom swoim, oni zaś jeszcze bardziej go co? znienawidzili. Powiedział im bowiem, słuchajcie, proszę tego snu, który mi się śnił. Oto wiązaliśmy snopy na polu, wtem mój snop podniósł się i stanął, a wasze snopy otoczyły go i pokłoniły się mojemu snopowi, rzekli do niego bracia. Czy chciałbyś naprawdę królować nad nami? Czy chciałbyś naprawdę nami rządzić? I jeszcze bardziej znienawidzili go z powodu snów i słów jego. Potem miał jeszcze inny sen i opowiedział go braciom swoim. Powiedział, miałem znowu sen. Oto słońce, księżyc i 11 gwiazd kłaniało mi się. A gdy to opowiedział ojcu i braciom, zgromił go ojciec i rzekł do niego, cóż to za sen, który ci śni? Czyż więc ja, matka twoja i bracia twoi, mielibyśmy przyjść i pokłonić ci się do ziemi? Wtedy zazdrościli mu bracia, lecz ojciec jego zachował to słowo w pamięci. Było wielką nierozwagą opowiadanie takich snów braciom pełnym nienawiści. Wiecie, Józef nie mógł nic zrobić z tym, co mu się śniło. Ale ta wizja i ten sen nie była przeznaczona dla braci. Nie teraz. Ale działy się rzeczy tak, jak się miały dziać. Znaczenie tych snów było oczywiste. Były podwójne. W czym niektórzy upatrują symboliczny, proroczy sens, że nie tylko bracia oddadzą mu pokłon, ale będą musieli również przed nim stanąć dwa razy. Były dwa sny i dwa razy będą musieli pokłonić się przed Jezusem. Najpierw były to snopy w sprawie żywności, a potem jako ważni ludzie, ponieważ w tamtym czasie gwiazdy symbolizowały ważnych ludzi. Planety symbolizowały ważnych ludzi, a takimi oni są w historii Izraela. Ale w centrum Bożego planu nadal pozostawał Józef. Był jednak taki, wiecie, naiwny, arogancki, mówi im o tym, opowiada, a w nich się gotuje, wiecie, jakby mieli pokrywki, to by im podskakiwały. To objawienie nie było dla nich, nie mogli tego znieść. I nawet Jakub, z reguły obojętny, w końcu się denerwuje, już mówi przestań i gromi własnego syna. Może wtedy Jakubowi zaczęło się wydawać, że wszystko wróciło do normy, ale nieszczęście wisiało w powietrzu jak topór kata, jak topór na czyją skazanca. Jakub tego zupełnie nie zobaczył, bo bracia już teraz nienawidzą Józefa ze wszystkich sił, z całej swojej myśli, z całego swojego serca i z każdego swojego planu. Relacje z ojcem są pierwszym powodem ich nienawiści wobec Józefa. Szczególna miłość ojca jest drugim powodem nienawiści. Sny, które ma Józef trzecim, mają tego dość. W ich sercach dojrzewa grzech gniewu, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. I tak to zawsze działa. A ja wam powiadam, napisano nie zabijaj, a ja wam powiadam, nie gniewajcie się, mówi Jezus, bo On wie, dokąd to prowadzi. Ale dziś nie kazanie na górze. Dziś patrzymy na Józefa, zobaczmy, co się dzieje dalej. Pierwsza Mojżeszowa 37, 12, 14. Bracia jego poszli paść trzodę ojca swego do Sychemu. Wtedy rzekł Izrael do Józefa, bracia twoi pasą w Sychemie, chodź, a poślę cię do nich. A on odpowiedział, jestem gotów. Rzekł do niego, idź więc i zobacz, jak się mają bracia twoi i co się dzieje z trzodą. I przynieś mi wiadomość. I wyprawił go z doliny Hebronu, a on przybył do Sychemu. Jest ciekawe, że bracia Józefa poszli paść trzody dokąd, słyszycie? Do Sychemu. Przecież zamordowali tam wielu ludzi za gwałt na siostrze, na Dinie i nie było to najlepsze miejsce, żeby tam pójść. A jednak tam się udają. Nie dziwi więc, że zmieniają bardzo często lokalizację. Muszą uważać, gdzie rozkładają obóz. Jakub, dowiedziawszy się, gdzie udali się synowie, posyła Józefa do braci po wiadomości, być może martwi się o nich. I czytamy dalej 17, 20 werset, a na to, kiedy Józef tam dociera, zaczyna ich poszukiwać, gdzie oni są, nie może ich znaleźć. I jeden mąż odpowiedział, wyruszyli stąd, bo słyszałem, jak mówili, pójdziemy do Dotanu. Józef poszedł za braćmi swoimi i znalazł ich w Dotanie. Widzicie znowu typ Jezusa. Józef chodzi za swoimi, poszukuje ich, gdzie się da, idzie do nich tam, gdzie są oni. I znalazł ich w Dotanie i ujrzeli go z daleka. Lecz zanim się do nich zbliżył, zmówili się, że go zabiją, mówiąc jeden do drugiego, oto idzie ów mistrz od snów. Noże, chodźmy, zabijmy go i wrzućmy go do jakiejś studni, a potem powiemy, dziki zwierz go pożar. Zobaczymy, co wyjdzie z jego snów. Chcę wam coś bardzo ważnego, przyjaciele, teraz powiedzieć. Myślę, że bardzo ważna myśl Bożego charakteru, która nas czegoś uczy, boleśnie mnie i Ciebie, by być kimś i stać się wielkim Bożym narzędziem, Józef najpierw musi stać się nikim. Tu zaczyna się ten proces. Bóg nie pozostawia żadnych złudzeń. Bolesne dla Józefa i dla każdego z nas. Popatrzcie teraz uważnie, co się dzieje. Pierwsze, co zostaje zdarte z Józefa, to jest jego drogocenna szata. Teraz czują się lepiej. Brat stoi przed nimi nagi i bezbronny. Najpierw w przenośni, obdarty, nagi, a potem dosłownie dosięga dna, kiedy zostaje wrzucony do studni, żeby tam umrzeć z głodu. Jest brutalnie zaskoczony, odrzucony, nagi, bezbronny, dosięga, jak mówię, społecznego dna w studni. Z ulubieńca staje się nagim nikim w studni. I to jest to, co chcę wam powiedzieć, niezwykła Boża zasada. Droga w górę to jest zawsze droga w dół. A droga w dół to jest zawsze droga w górę. Taki jest Boży sposób działania. Jeśli ktoś dba i zabiega o swoje życie, Bóg mówi co? Straci je. Jeśli ktoś zrezygnuje ze swojego życia dla mnie, zyska je. Droga w górę. Droga w górę, droga do chwały prowadzi w dół. Droga do uwielbienia prowadzi przez Via Dolorosa. Droga do chwały prowadziła przez krzyż. I kiedy zdarli szaty i wrzucili go do studni, co robią? Czy mają jakieś kompleksy? Czy zaczynają się zastanawiać, co zrobić? Nie. 25 werset mówi nam, potem zasiedli do... Józef, w studni chodźcie, idziemy się, napijemy kawy, zjemy po ciastku, tak? Załatwiona sprawa, pozbyliśmy się dziada. Potem zasiedli do posiłku, a gdy podnieśli oczy, ujrzeli karawanę Ismaelitów przybywającą z Gileadu. Wielbłądy ich niosły wonne korzenie, balsam i mirrę, a szły niosąc to do Egiptu. Pojawiają się nie wiadomo skąd zupełnie, jakby w cudzysłowie przypadkowi ludzie. Wtedy rzekł Juda do braci swych, jaki pożytek z tego, że zabijemy brata naszego i zataimy, żeśmy go zabili? Chodźcie, sprzedajmy go Ismaelitom. Nie podnośmy na niego ręki naszej, gdyż jest on bratem naszym i z ciała naszego. I usłuchali go bracia. Gdy więc przechodzili mężowie, kupcy midianiccy, wyciągnęli Józefa ze studni na górę i sprzedali Józefa Ismaelitom za 20 srebrników. Ci zaś przywiedli Józefa do Egiptu. Nasza historia idzie dramatycznie do przodu. Zasiadają zadowoleni do posiłku, widzimy w nich całą obojętność Jakuba. Jak on był obojętny, tak oni są obojętni. Siadają, żeby spokojnie coś zjeść, nieważne co będzie. Powolna śmierć Józefa w studni wydaje mi się taka mniej okrutna niż morderstwo. To tak jak Nab, gniew i odrzucenie i obraza wydają się mniej okrutne niż morderstwo. Ale Jezus mówi, napisano, nie zabijaj, a ja wam powiadam. A ja wam chcę opowiedzieć historię, mówi Duch Święty. Jakby naiwnie wierzą, że w ten sposób nie splamią się krwią. Ale wiecie, obojętność to też jest jakiś współudział. Człowiek może bawić się słowami, może, jak to mówią, żonglować słowami, ale Bóg patrzy na serce. Tak samo robią dzisiejsi politycy, prawnicy. Prawnik wam przedstawi sprawę tak, żeby wyszło na jego. Polityk potrafi mówić 40 minut i mówi 40 minut non-stop i nic nie powiedział. Oni wiedzą, jak to robić. Widząc możliwość zarobienia, sprzedają Józefa za 20 srebrników do Egiptu. 20 srebrników. Wiecie, co to jest za suma? 20 srebrników płaciło się za niewolnika na skraju śmierci. To jest jak 20-letni samochód zardzewiały. Suma za spracowanego, schorowanego, zużytego niewolnika. Niewolnik młody i zdrowy kosztował przynajmniej 30. Przynajmniej już w promocji. Jeśli jednak chce się sprzedać szybko, to się sprzedaje tanio. Czasami może nam by się chciało oglądać upadek naszego brata, którego nie lubimy. Pamiętam, jak jeden człowiek kiedyś życzył mi, żebym w końcu upadł. Tak bardzo go dotknęło to, co mu powiedziałem, że mi powiedział, zobaczysz i będę jeszcze oglądał twój upadek. Zobaczyłem, jak bardzo chciałby, żeby mi się coś przydarzyło. Żebym gdzieś jakoś zgrzeszył. Ludzie czasami chcą, żeby ktoś upadł i czasami my tacy jesteśmy, że nam tak ktoś nie pasuje, że pasuje nam, że mu nie idzie. Ale wracam do Józefa. Józef zostaje sprzedany Madianitom czy Ismaelitom. Komu w końcu? Tutaj jakby mamy z tekstu troszeczkę zamieszania. Wiecie, między Ismaelitami i Madianitami jest pewne pokrewieństwo. Są obydwoje potomkami kogo? Abrahama. Matką Ismaelitów była Hagar, służąca Sary. Matką Madianitów była Ketura, którą on poślubił po śmierci Sary. I plemiona te doskonale się dogadywały, współpracowały i miały piękną symbiozę między sobą. Inna ciekawa rzecz, jeśli chodzi o fragment, który teraz omawiamy. Wiecie, historycy bardzo długo podważali ten fragment. Mówili, to jest dowód na to, że Biblia jest nieprawdziwa, ponieważ ta historia mówi, że oni byli z wielbłądami i są tu poruszone wielbłądy. A więc nie jest to historyczne, mówiąc, ponieważ uważano bardzo długo, że wielbłąda udomowiono dopiero w XII wieku po Chrystusie, przynajmniej w tamtym rejonie. A badania pokazały najnowsze, że znowu człowiek się mylił, że wielbłąda udomowiono długo, długo do tego, uczynili to Semici. I wielbłąd długo nie był znany w Egipcie, co jest dzisiaj niemożliwe, prawda? Wyobrażasz sobie Egipt bez wielbłąda? To prawie niemożliwe, prawda? A jednak tak było. A więc zazdrość, zawiść braci sprawia, że Józef zostaje sprzedany do niewoli. Chcę wam powiedzieć teraz powoli, wiem, że za niedługo musimy kończyć, że zazdrość, zawiść, z czym się wam kojarzą te słowa? Co czynią w naszym życiu? Co uczyniły z Józefem? Dzisiaj mamy lekcję Słowa Bożego. Czego możemy się my nauczyć? Ty, ja, czego możemy się nauczyć? Co czyni zazdrość, zawiść? Żaden z nas na tej sali nie jest odporny na te uczucia. Jeżeli pozwolisz, będą próbowały się za ciebie zabrać. Popatrzmy na to tak. Co zazdrość uczyniła Józefowi? Zazdrość go nie okryła, ale go rozebrała. Nie zabiła go, ale rzuciła go do dołu. Nie dała mu wolności, ale wpędziła go w niewolę. Uczyniła mu to zazdrość braci. Co zazdrość uczyniła jego ojcu, Jakubowi, czyli rodzinie Józefa? Złamała ojcowskie serce. Pękło z rozpaczy serce ojca i był bardzo smutny, dostał depresji. Podzieliła żony i podzieliła synów. Wprowadziła do domu straszną atmosferę, która doprowadza do prawie morderstwa, gdyby nie Boża ręka nad tym wszystkim. Ktoś powie, no a bracia, którzy to zrobili, no bo to oni, im też zaszkodziła ich własna zazdrość i zawiść. Co im zrobiła? Zatwardziła ich serce i to był proces, to się działo, ale zakończył się w jedyny akceptowalny przez zazdrość sposób. Wiecie, kiedy zazdrość czuje się usatysfakcjonowana, kiedy w końcu podstępnie usuwa obiekt swojego istnienia i już nie musisz zazdrościć. Usunięte. Pozbyli się obiektu zazdrości. Zatwardziła ich serca. Po wrzuceniu Józefa do studni spokojnie jedli. Zazdrość się uciszyła. Nareszcie jest poniżony. Okłamała ich. Bo kiedy go nie zabili, lecz sprzedali, czuli się tacy sprawiedliwi. Zobaczcie, jacy myśmy są miłosierni, no. No nie zabiliśmy go, tylko żeśmy go sprzedali do niewoli, w której nikt nie żył dłużej niż parę lat. Zazdrość sprawiła, że nie mieli pokoju w swoim sercu i sumieniu przez 20 lat. Zobaczcie na ten werset, 1 Mojżeszowa 42:21. Wtedy mówili jeden do drugiego. Zaiste zgrzeszyliśmy przeciwko, co? Bratu naszemu, bo widząc utrapienie duszy jego, gdy nas, co? Błagał, nie usłuchaliśmy go, dlatego przyszło do nas to utrapienie. Nam się wydaje, że to tak wszystko lekko poszło. A wiecie, co te wersety mówią? Że kiedy go wyciągali ze studni, Józef płakał, krzyczał, prosił, mówił, bracia, co wy robicie? Kiedy go wiązali, kiedy brali na rękę pieniądze, ich brat miał łzy w oczach. Kiedy my się cieszymy klęską naszego brata, nigdy nie jest dobrze, kiedy łzy brata przynoszą rozwiązanie naszej sprawy. Jeżeli twoja sprawa rozwiązuje się przez to, że usuwasz, że pokonujesz, że doprowadzasz brata do niewoli albo do łez, to nigdy nie jest dobre, nigdy nie jest Bożym planem. Błagał, ale nie usłuchaliśmy. Józef cierpiał, ale kto by słuchał? Tu pisze, że tam nie było cicho, że pustynia była świadkiem rozpaczy błagania, wołania brata o litość, o cokolwiek. Padały słowa, łzy, a potem cisza przez 20 lat. Jak można zapobiec zazdrości i zawiści? Jakub nie powinien był po pierwsze mieć ulubieńców w domu. To, że uwielbiał jednego, zaniedbywał innych, podzieliło jego rodzinę. Jakub nie powinien był faworyzować jednego z synów, jednej z żon. Był ulubieńcem swojej mamy, Rebeki, i wniósł to potem do swojego domu. Nie powinno się też robić rzeczy na pokaz, aby pokazywać siebie jako lepszego. Galacjan 5:26. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały. Dlaczego? Dlaczego nie bądźmy chciwi próżnej chwały? Bo co ona robi? Jedni drugich co? Drażnąc. Jedni drugim co? Zazdroszcząc, bo nam się to stanie. Bo doprowadzimy się do miejsca, gdzie łzy brata będą naszą winą. Poskramiać sobie powinniśmy chciwość. Kolosan 3:5-6 mówi: umartwiajcie tedy to, co jest w waszych członkach ziemskiego. Co to jest? Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Co przychodzi z powodu nich? Gniew Boży. I coś jeszcze. Bez czego wszystko, co powiedziałem, nie byłoby pełne, jeśli chodzi o temat zazdrości. Przez akceptację Bożego prawa do wyznaczania nam miejsca w naszym życiu uczymy się pokonywać zazdrość. Akceptuj wolę Bożą dla twojego życia, a nie martw się o wolę Bożą dla mojego. Ja mam akceptować, co ma dla mnie Bóg, a nie zastanawiać się, dlaczego ty masz lepszy samochód, dlaczego tobie lepiej się powodzi, dlaczego tobie się udało. Pokonujmy zazdrość miłością do braci, ale wiecie, nie chcę poprzestawać na teorii. Wiecie, nasza zazdrość i zawiść staje się wyzwaniem dla Boga. Wobec tego mówimy: Boże, kiedy zazdrościmy, kiedy mamy zawiść w sobie, mówimy: Boże, ja się nie zgadzam z tym, jak ty moje życie układasz. Ja to zrobię po swojemu. Pokażę wam teraz w Biblii klasyczny przykład braku zazdrości. To jest Jan Chrzciciel. On wiedział, że jest tylko głosem, nie słowem, nie Mesjaszem, nie królem. Najpierw głosił i przychodziły do niego tłumy. Wszyscy o nim mówili. Potrząsał tłumami, głosił jak żaden kaznodzieja tamtych czasów. Był prorokiem i kaznodzieją. Był kimś niesamowitym. Ale pewnego dnia, kiedy w życiu przestaje mu się układać, Jana 3:26-30, przeczytajmy ten fragment Słowa Bożego. Przyszli więc do Jana i rzekli mu: Mistrzu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty wydałeś świadectwo, oto on chrzci i wszyscy idą do niego. Jan odpowiadając rzekł: nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z... Czy wierzymy to wobec naszego życia? Wierzysz w to? To zabije zazdrość w twoim sercu. Nie może człowiek niczego wziąć, jeśli nie jest mu dane z nieba. Wy sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem: ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed Nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaje w całej pełni. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Oto odpowiedź Bożego człowieka. Jan nie chciał zakładać kościoła. Jan nie chciał tej oblubiennicy i nie pożądał jej. Nie uważał się za oblubieńca. Jak wiele możemy się od Jana nauczyć. Ja się mam stawać mniejszy, on ma wzrastać. Bo nie może człowiek niczego wziąć, jeśli nie jest mu dane z góry. Nie tylko nie może niczego wziąć, nie powinien nawet próbować. Gdzie często zawiść i zazdrość najlepiej pokonać przez miłość. Jedną z takich sławnych historii, które kiedyś czytałem, już bardziej z naszych czasów, jest wielki kaznodzieja F.B. Meyer. Głosił Słowo Boże w Nowej Anglii i był tam na zaproszenie takiego znanego człowieka, na pewno słyszeliście, dr D.L. Moody. Podczas konferencji, kiedy Meyer głosił, tłumy ludzi przychodziły i doświadczały Bożej mocy. Przychodziło tyle ludzi, że brakowało miejsc w każdej sali, jaką mogli wynająć w Nowej Anglii. Rok później w to samo miejsce został zaproszony, aby usługiwać w taki sam sposób dr G. Campbell Morgan. I jego kazania całkowicie odwróciły uwagę od osoby Meyera. I niewielu o tym wie, ale potem przyszła do jego serca zazdrość, którą później wyznał jako grzech i stanął przed decyzją i modlił się długo. I w końcu, kiedy pokonał zazdrość, napisał takie słowa. Jakie szanse, cytuję, jakie szanse ma zazdrość, zawiść w sercu kogoś, kto przynosi w błaganiach, modlitwie osobę tego, kto wydaje się lepszym i odnosi większe sukcesy. Po wielu latach F.B. Meyer wyjechał i został pastorem w Londynie. I dobrze mu się powodziło, fajnie mu wzrastał kościół i nic gorszego mu się nie mogło przydarzyć. Tamten, ten sam kaznodzieja, co parę lat temu zabrał mu tłumy, też się przeprowadza do Londynu i rozpoczyna nauczanie w kościele w Londynie. I usłyszał o tym i zaczął nerwowo chodzić po gabinecie. I pisze w swoich wspomnieniach o swoim życiu, zacząłem nerwowo chodzić po swoim biurze i zastanawiać się, co się teraz stanie, ponieważ kiedy on zacznie głosić, to wszyscy, a pewnie połowa moich ludzi, pójdą jednak słuchać jego, bo jest lepszym kaznodzieją niż ja. I po wielu dniach modlitwy pisze F.B. Meyer, odniosłem zwycięstwo nad zazdrością. Na środku mojego biura uklęknąłem, podniosłem moje ręce i zawołałem do mojego Pana tak. Czytam wam z jego wspomnień. Panie Jezu, napełnij zbór Campbella Morgana, by był tak pełny, żeby już nikt do niego nie mógł się zmieścić. I tych, co zostaną, proszę poślij do mnie. To jest zwycięstwo nad zazdrością. To jest to, w jaki sposób powinniśmy żyć. Zazdrość i zawiść pokonana przez miłość będzie jednym z wielu przesłań tej historii. 25% pierwszej księgi Mojżeszowej jest o Józefie. Jakub oszukiwał, Laban był przebiegły, dyplomatyczny, potrafili oszukać oszusta nawet, byli tacy sprytni, ale Bóg miał plan. Józef najbardziej przypomina Chrystusa. Stanie z niewolnika, stanie się zarządcą, pierwszym po faraonie człowiekiem w Egipcie. To człowiek, jakich dziś niewielu możemy się uczyć, człowiek prawości, cnoty, wierności, wybaczenia, Bożego prowadzenia, z wilgotnej, brudnej celi, gdzie każdy demon mówił mu do ucha i gdzie jest teraz twój Bóg i co się stało z twoim Bogiem. Przeniesie go do pałacu faraona. W czwartek rano do wieczora wszystkie demony do niego mówiły, twój Bóg nie istnieje. W piątek rano złote rydwany faraona wjechały na dziedziniec pałacu. Na drugim rydwanie za faraonem jechał Józef. Tak działa Bóg. I najważniejszym wersetem historii jest druga Mojżeszowa. Nie ma tego, nie będziemy tego czytać. Jahwe był z Józefem. Druga Mojżeszowa 39:2, 21, 23. We wszystkim się to powtarza. Jahwe był z Józefem. Błogosławieństwo dane Abrahamowi działało. I kończąc już, bo mój czas już minął, nasza opowieść nie kończy się w tym miejscu optymistycznie. Zobaczcie, Madianici zaś sprzedali go w Egipcie Potyfarowi, dworzaninowi faraona, dowódcy straży przybocznej. Wiecie, kim był dowódca straży przybocznej? Bardzo brutalny, ostry człowiek. Straż przybocznej nie mógł wyszkolić jakiś łagodny dziadzio. Józef stoi w Egipcie na rynku. Jest nagi, rozebrany jak zwierzę. Patrzą mu w zęby, klepią go po pośladkach, trzymają go na sznurku. Myślę, że przez łzy, kiedy zamyka oczy, myśli, że gdzieś tam daleko, za górami, za lasami, tata, bracia, rodzina siadają do kolacji. Gdzieś tam jest dom, ale dziś wszystko wygląda tak, jakby domu miało nigdy nie być. Dziś wszystko wygląda tak, jakby rodziny miało nie być. Dziś wszystko wygląda tak, jakby już nigdy miało nie być normalnie. Może ktoś z was dzisiaj tu siedzisz. Jesteś na próbie chóru, zespołu, przyszedłeś na nabożeństwo. Musisz wracać do domu, w którym masz wrażenie, że od dawna nic się nie dzieje. Gdzieś tam zabrakło szczęścia, zdrowia, plany nie idą, zło wygląda, jakby miało nigdy nie ustąpić. Chcę ci powiedzieć, Duch Święty ma dla ciebie posilenie. Pewnego dnia Duch Święty włożył w serce apostoła słowa i zaczął słowami, albowiem jestem tego pewien. I w największej ciemności prześladowań zaczął nam pisać, czego jest pewien. W Rzymian 8:35 zobaczmy. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz. Jak napisano, z powodu Ciebie codziennie nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Czy to Wam nie przypomina wiadomości dzisiejszych? Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Dlaczego? Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I tu chcę dziś skończyć, ale to jeszcze nie koniec. Śmierć wygląda, jakby zwyciężyła. Ale pewnego dnia, kiedy w imieniu Jezusa zostanie zapytana śmierci, gdzie żądło Twoje, będzie musiała zamilknąć. Kończąc dzisiejsze słowo, chcę powiedzieć, Jezus jest Panem. Tak jak mi bywa trudno, jak Wam bywa trudno, Józefowi było trudno. Biblia nas może uczyć. Weźcie od Ducha Świętego świeżej wody. Napijcie się. Niech w waszych sercu znowu zabrzmi głos, Jezus jest Panem. Tym was zostawiam. Ciąg dalszy nastąpi. Amen.